Dziękuję za zachęcenie. Jestem mniej zestresowany przez to, że mam główne słowo. Ojejku. Chwała Bogu, no, jak dzisiaj wielbiliśmy Boga, to tak sobie zdałem sprawę po raz kolejny zresztą, że tak rzadko zauważam Boże błogosławieństwa, że po prostu mogę tutaj być, że mogę was widzieć, nie wiem, słyszeć. Wielkie błogosławieństwo to jest, no jestem w szoku, że Bóg nas tak kocha, a ta nasza ziemia jest taka maleńka we wszechświecie, jaki my znamy, a ile tego jest jeszcze dalej, to tylko Bóg sam wie. Wierzę, że to słowo, które już od jakiegoś czasu mam w sercu, które mnie ostatnio już, że tak powiem, pali od środka, prawie jest ważnym słowem i osobiście dla każdego z nas i dla Kościoła. Także chciałbym, żebyście ze mną też przyszli przed Pana i poprosili, żeby sam Bóg nam to objawił, bo to nie ma tu jakichś wyszukanych słów ani ani jakiejś tam mojej uczoności, ale wierzę, że każdy potrzebuje, żeby to było, żeby to objawione było przez Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię, abyś mówił Ty, a nie ja, i abyś wziął chwałę Ty, a nie ja, abyś każdego z nas poruszył i aby to słowo było objawione i zakorzenione w naszym sercu. W imieniu Jezusa Chrystusa niech tak się stanie. Amen. Słowo zatytułowałem relacje. Relacje w Kościele, ale nie tylko. Chciałbym rozpocząć taką deklamacją psalmu 131. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje. Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem się i uspokoiłem mą duszę. Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Zacznijmy od fragmentu w Słowie Bożym w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, od wersetów 36 do 39. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeszcze jedno. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Jezus wskazuje nam coś niesamowitego. Czasami jak czytamy Pismo Święte, albo jak zobaczymy to Pismo Święte po raz pierwszy, to myślimy sobie: ile ja to będę czytał, a ile ja powinienem przeczytać, żebym ja zrozumiał coś, a kiedy ja będę wiedział tyle, ile ty wiesz, jak z kimś się rozmawia. Ale zobaczcie, co robi Jezus. On mówi i o tym całym słowie, jaki jest tutaj, ale mówi to w maksymalnym skondensowaniu, zzipowaniu, można by tak powiedzieć, bo w języku tym dzisiejszym. On mówi, są dwa przykazania tylko, tak naprawdę. Po pierwsze, kochaj swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, myślą, wszystkim sobą. Ale drugie jest podobne temu. Swojego bliźniego jak siebie samego. Idziemy dalej. Dzisiaj będziemy czytać dużo słowa, jak nie macie nic przeciwko. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale, wersety od 34 do 35. Chciałbym teraz tak przejść przez kilka wersetów, w których Jezus mówi pewne takie ważne rzeczy. Jan 13, od 34 do 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. 15 rozdział od 9 do 17. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad to, jeśli kto życie kładzie swoje za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, bo to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Idziemy jeszcze do Jana 10. Z owczarni, czyli pierwsze wersety, pierwszych 15 właściwie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści i idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje znają mnie. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Wersety bardzo dobrze znane nam i powtarzane często, bo mówią o niesamowitej miłości Boga do nas. Jezus mówi tutaj o tym, że miłość jest czymś bardzo ważnym. Wierzę, że Jezus chce tutaj wskazać też na inną rzecz, że tak naprawdę miłość jest darem, ale również miłość i przyjaźń to jest owoc relacji pewnej. Nie możesz kogoś poznać dzisiaj i powiedzieć mu: to jest mój przyjaciel, kocham go, bo go nie znasz. Zauważmy, że Jezus to, co powiedział do uczniów swoich, te niesamowite słowa, które często my powtarzamy, że ja jestem przyjacielem Boga. Jezus jest moim przyjacielem, a ja jestem Jego przyjacielem. Zauważcie jedną rzecz, że On to powiedział do ludzi, do swoich uczniów, dopiero praktycznie przed samą śmiercią, przed pojmaniem Go. On przez 3 lata z tymi ludźmi był, poznawał ich. Właściwie On ich znał tak naprawdę, ale pozwalał im, żeby oni poznali Jego, żeby poznali Boga. W Ewangelii Jana jest napisane, że po to się objawił Jezus, żeby objawić nam Ojca. Więc wyobraźmy sobie, że przez 3 lata oni z Nim byli. To nie było tylko to, że Jezus był na górze i nauczał tłumy, a oni byli przy Nim i pomagali Mu, ale Jezus był z nimi w domu, był z nimi na zewnątrz, szedł z nimi po wodę, czasami żartował z nimi, czasami ich karcił i uczył, ale to był jakiś tam proces, w trakcie którego budowały się relacje między nim a uczniami, to po pierwsze jest, ale zauważcie też, że jeżeli jest jakaś grupka ludzi, załóżmy my jak tutaj spotykamy się, ja jestem w stanie coś o was już powiedzieć, jednych znam bliżej, innych dalej, ale coś o was wiem. I tak samo oni między sobą też budowali jakieś tam relacje. Jezus uczył ich, miłujcie się nawzajem, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Więc cały czas taki nacisk był na to, żeby budować te relacje, tą miłość z Nim, ale też między sobą. Chciałbym, żebyśmy też porównali pewne dwa fragmenty, które mamy w trzech Ewangeliach tak naprawdę, ale przejdziemy do Ewangelii według Marka, do 9 rozdziału, od 2 do 9 wersetu. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiał z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. A nagle rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy zstępował z góry, przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I przejdźmy do 14 rozdziału Ewangelii Marka. 33-42. I wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, to wszystko, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im: jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Ja zauważyłem to ostatnio, nie wiem, czy wy też, że Jezus kochał wszystkich uczniów, zarówno jakich było setki, czy 72, jakich później wysłał, czy po zgorszeniu większości z nich, kiedy pozostali tylko apostołowie, kochał ich wszystkich tak samo, ale zauważcie jedną rzecz, że pewnych ludzi z nich pozwalał, żeby pewnym z nich pozwalał być trochę bliżej. Czyli Piotr oraz Jakub i Jan, czyli Jakub i Jan byli dwoma synami Zebedeusza, zabrał ich na tą wysoką górę, pozwolił im, żeby to zobaczyli, że Jezus się przemienił, czyli taki jest potwierdzenie, tak? Zobaczyli też tych sług Bożych, jacy z Nim rozmawiali, i pozwolił im, aby oni weszli bliżej niż pozostali, i mówił im: dopóki nie zmartwychwstanę, nie mówcie o tym innym. Czyli miał sekret pewien z nimi. Tak samo później wziął tych trzech tylko do intymnej rzeczy bardzo. Nie wiem jak wam, ale czasami ciężko mi jest modlić się z chrześcijanami nawet, ale jakich nie znam. A jeżeli załóżmy modlę się z moim, nie wiem, bratem, siostrą, z moją żoną, to już jest, wiecie, tak jakbym się przesiadł z syrenki do Mercedesa. To już wiecie, wiemy, to jest mój samochód. No dobra, nie będę za daleko w to porównanie wchodził może, ale ta modlitwa przynajmniej dla mnie jest taka bardziej efektywna. Wtedy znamy siebie, już modliliśmy się wcześniej też, znamy razem Boga i możemy iść dalej. Tak samo Jezus pozwolił tym trzem uczniom na coś więcej. Wziął ich do modlitwy i powiedział im, słuchajcie, módlcie się. Później tak rozmawialiśmy z Beatką jakiś czas temu i zdaliśmy sobie z tego sprawę, że to było zaraz przed pojmaniem Jezusa. I teraz czy oni sobie zdawali z tego sprawę, że poszli z Jezusem i to była najcięższa chwila w Jego życiu, po to, żeby wspomóc Go, ale też modlić się o siebie, żeby nie popadli w pokuszenie. I mówi im Jezus, módlcie się tutaj. I poszedł sam modlić się w inne miejsce, ale był blisko nich. I wiecie, ciekawe, jak oni by modlili się, czy w ogóle by zasnęli, czy pozwoliliby sobie zasnąć, gdyby wiedzieli, że za 2 godziny, czy za 3 godziny przyjdą po Jezusa, zabiorą Go, uderzą pasterza, a owce się rozbiegnął. Myślę, że nie wiedzieli. Myślę, że później mogło to wracać do nich. Jezus przyszedł. Śpicie, czuwajcie ze mną, módlcie się ze mną. To było coś intymnego. To On dopuścił tylko ich tutaj. Czyli to byli wszyscy przyjaciele już, ale tych trzech było bliżej. Mieli dostęp do pewnych intymnych rzeczy. No nie zdali tego egzaminu tak jak powinni, ale myślę, że później była to nauka dla nich duża, bo my czasami, wiecie, my upadamy czasami i Bóg pozwala nam upaść w pewnych rejonach, ale po to też, żeby nas nauczyć czegoś. Więc myślę, że w tych fragmentach Jezus pokazuje nam też, że relacje są ważne, że powinniśmy dążyć do relacji tych przede wszystkim w Kościele. Mówię o tym dlatego, gdyż mam wrażenie, że jesteśmy z czegoś okradani przez diabła, że część z nas buduje taki mur trochę wokół siebie, że dobrze się czujemy we własnych domach. Tu jest fajnie, wiecie, jest bardzo fajnie w tym kościele. My modlimy się, my uwielbiamy, Duch Święty stępuje, no jest super, wychodzimy, ale było fajnie, nie, super. Ale później co robimy? Idziemy do domu i załóżmy, no część z nas przychodzi we środę, tak, bo nabożeństwa są we środę i w niedzielę, tak? Tak, jest jeszcze, możemy spotkać się na modlitwę, ale jest pytanie, czy my mamy w sercu takie pragnienie, żeby w tym czasie wolnym, tak zwanym wolnym, no bo wiadomo, że każdy z nas ma obowiązki, ale czy my dążymy do tego, żeby zbudować relacje między sobą? Zaprosić brata, siostrę, pastora, pastorową na obiad. Wiecie, żebyśmy coś więcej o sobie mogli też powiedzieć, żebyśmy się mogli efektywnie modlić. Więc, ale to po kolei. Jest niesamowite miejsce w Ewangelii Jana. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że Jana 13:23 jest napisane, a jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Wiecie, ich tam było 12, prawda? Ale tylko Jan był przytulony do Jezusa, do Boga. Ekstra, wiecie, oni już wiedzieli, że to jest Jezus, że to jest Mesjasz. Pomyślcie sobie, gdybyśmy teraz zobaczyli Jezusa, po prostu każdy by, nie wiem, oddał wszystko, żeby być przy Nim, żeby dotknąć Jego szaty choćby, tak? Żebyśmy byli czy uzdrowieni, czy napełnieni Duchem, czy wiedzieli, że On nas kocha, jakkolwiek, ale być blisko Niego. Ale tylko Jan był. Nie wiem, może tylko Jan chciał, a może tylko Jan zbudował tą tą relację z Jezusem. Może tylko Jemu Jezus też pozwolił, ale z tego, co widzę na kartach Pisma Świętego, to Bóg pozwala każdemu, kto chce. Bo napisane jest, ty zrób pierwszy krok, a ja przyjdę. Więc Jan był niesamowity. Oczywiście wiemy, że wszelkie jakieś takie próby wywyższania się, jakie uczniowie czasami próbowali, od razu Jezus je ucinał, więc to nie było tak, że on miał, że Jan był jakimś wielkim szefem wśród nich, tylko po prostu on był bliżej. Dlatego to, co ostatnio przez kilka miesięcy tak bardzo mnie porusza, to jest to, żeby mówić w Kościele przede wszystkim wierzącym, ale nie tylko, bo w dzisiejszym świecie jest tak, wiecie, sami to widzicie, że jesteśmy takim konsumpcyjnym narodem, no, znaczy w ogóle pokoleniem tak naprawdę, że po prostu wszędzie i telewizja, i radio, i billboardy nakierowują nas na to, musisz mieć to, musisz zjeść to, musisz tak wyglądać, bo dopiero wtedy będziesz kimś. Musisz mieć taki samochód, musisz mieć 2,3 dziecka. I wiecie, to jest coś, co pokazuje świat, ale tylko po to, żeby nas oddzielić. Teraz jak ludzie budują domy, to robią wszystko, żeby się oddzielić. Są jak najwyższe, nie wiem, tuje czy jakieś tam drzewka. Jest pies, jest napis zły pies, nie wchodź. Czyli wiecie, to jest tak, że my budujemy sobie takie własne królestwa. Tylko w tych własnych królestwach, wiecie, ja chciałbym też to podkreślić, że my możemy być chrześcijanami i my w tych domach się możemy modlić, ale tracimy coś. I to nie jest przypadkowe, bo diabeł dobrze wie, co może stracić. Wiem, że ten temat jest dla niego bardzo niewygodny, bo jest niebezpieczny. Więc relacja w Kościele jest konieczna. Ja twierdzę, że jeżeli nie ma w Kościele relacji, to ten Kościół jest okradany z wielkiego daru od Boga i nie może być efektywny w taki sposób, jak przewidział Jezus. Załóżmy, było jeszcze takie wydarzenie, tak, że Jezus, zanim poszedł w jakieś miejsca, wysłał 72 uczniów. Wysłał ich po dwóch, w parach. I tak wczoraj sobie tak myślałem, okej, oni sobie poszli w te miejsca i uzdrawiali, i wyganiali też demony, ale co w ogóle było przez ten czas, jak oni w tych parach w drodze byli? Oni siebie poznawali, oni mogli siebie nie znać tak bardzo, ale jeżeli ktoś z was był z kimś kiedyś na wycieczce albo gdzieś na jakimś wyjeździe, wystarczy 3-4 dni, aby kogoś poznać, co go denerwuje, co lubi, to, że na przykład żałuje, że pojechałem. Więc oni wyszli sobie i siebie poznawali. A ciekawe, czy tak będzie, tak? Czy jak będziemy szli i nakładali ręce, to ludzie będą uzdrawiani. Ciekawe, czy będzie to. Zobacz, demon wyszedł. Łukasz, zobacz, ale super. I wiecie, oni wracali, ja jestem pewien, że oni wrócili jako inni ludzie. Zbudowana była ich wiara, ale relacje mieli między sobą. I myślę, że starali się później to kultywować, czyli zachęcać innych, czy nawet razem bardziej spędzać czas, tak samo jak Jezus dopuszczał do pewnych rzeczy kilku tylko apostołów. To były tak jakby czas, kiedy był Jezus na ziemi, pokazywał przykład, jak mamy my też się zachowywać. I jest napisane w Mateusza 18, 19, 20. Jezus mówi tu o tym, że efektywna modlitwa, Mateusza 18, 19, 20, jest w zjednoczeniu. Jest napisane tak, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I tam dalej jest napisane jeszcze co, że o cokolwiek będą prosić Ojca w imieniu moim, to się im stanie. Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w imieniu moje. Oni coś ustalili. To nie jest tak, że bierzemy kogoś z ulicy i mówimy, chodź się będziemy modlić o coś tam, albo załóżmy o moją nogę. Tylko spotkało się dwóch, trzech chrześcijan, tak jak dzisiaj, najpewniej znajomych sobie. I ustalili, słuchaj, mam pewien problem. Nie mówisz każdemu, że masz problem. Są tacy ludzie, ale generalnie większość z nas intymne rzeczy mówi raczej komuś bliskiemu. Spotykają się i mówi, Jezus, to jest właśnie sposób. Zgromadzajcie się w zjednoczeniu w imieniu moim, a będą się działy cuda wtedy. I to nie tylko jest nakierowanie na ten cud, bo wiecie, Izraelczycy wychodząc z Egiptu, wiecie co, oni widzieli takie cuda, że ja jestem w szoku, że oni tak marudzili. Wyobraźcie sobie, że się rozstępuje rzeczka, mała rzeczka i możesz przejść temu, tak? To Elizeusz rzucił ten płaszcz, czy Eliasz? Elizeusz. Ja bym był po prostu w szoku, ale cud. A oni zobaczyli morze. I rozmawialiśmy z Wojtkiem, nie? Że zobacz, tutaj jakiś rekin mógł przepłynąć, tu jakieś ryby, a tu widzisz, że jakiś zatopiony, nie wiem, statek może jest, a oni idą sobie suchą nogą, mnóstwo ludzi, ale widzą, że z tyłu już ich gonią wojska Faraona i myślą sobie, o, tu już po nas, no naprawdę, taki cud, ale cóż z tego. I łączy się morze. Znowu cud, ekstra, później inne rzeczy, manna. Ludzie, jak można nie wierzyć? Ale można właśnie, bo zobaczyć cud to jest jedno, a wiara to jest co innego, więc na pewno Jezus chce uzdrawiać, Jezus chce dotykać nas, podnosić. To jest cud. Według mnie, co do mnie doszło, to największym cudem jest zbawienie. To, że ja mogę mówić komuś, jednej osobie, Jezus cię zbawił. I mówić mu, zobacz, stało się to, to i to. On za ciebie umarł, musisz pokutować, jak chcesz być zbawiony i przyjąć go za swojego Pana. A osoba się nawraca. No, to jest po prostu cud. A jednemu możesz katować ucho za przeproszeniem przez 2 lata i nic. Przykre bardzo, ale jednak to jest cud. Więc, ale Jezus też mówił, zanim mówił o tym, że cokolwiek byście prosili, to mówi, gdzie 2 lub 3 zgromadzi się w imię moje, w innym miejscu, gdzie ustalą coś. Nie ustalisz nic, jeżeli z kimś się nie dogadujesz. Znam to i z doświadczenia w pracy, i z doświadczenia w służbie, że z chrześcijanami jest się ciężko dogadać często. Więc z jednym się dogadamy, z innym nie, ale z tym, z którym ty się nie dogadujesz, dogada się, załóżmy, Waldek. I to jest tak, wiecie, jak puzzle czasami, tak, że no, tak samo ja mam żonę, prawda, kocham ją, czasami się nie dogadujemy, ale generalnie pasujemy do siebie. Już z inną osobą bym się tak nie dogadywał. Ale o to chodzi, że Bóg nas stworzył różnorodnych po to, że wiecie, każdy znajdzie swoją tą taką połówkę i do małżeństwa, ale też do modlitwy przede wszystkim, bo my jesteśmy tutaj po to, jeżeli jesteś nawrócony, to jesteś tutaj tylko gościem. Jesteś tu na wakacjach. Ciężkich czasach. No może nie na wakacjach, w pracy bardziej. Ale tam jest twój dom. I jak poznałeś to, to myślisz sobie, jacie, ale tam będzie super. Wejdę tam i normalnie będzie super. Złote ulice i dziecko i lew obok zaraz, tak? I niesamowite rośliny, ale przede wszystkim obecność Boża, żadnego słońca, a to będzie tak świeciło i nie będzie razić. Niesamowite. I myślisz sobie, kiedy to będzie? To tak jak Paweł, tak? I to mnie ciągnie, żeby chciałbym być już z Chrystusem. Ale też wiem, że dla was lepiej byłoby, żebym pozostał. Mówi, to mnie ciągnie i to jest ważne. To tak jakby on powiedział, nie wiem co wybrać i powiedzisz mojemu ojcu, już mnie stąd weź, czy jeszcze mnie zostaw. Ale mówi, ale lepiej dla was, żebym jeszcze był tutaj. Wiecie, i on wiedział o co chodzi, że zresztą Paweł, biczowany 2 razy, tak, z nim statek raz... 2 razy chyba zatonął z nim, był prześladowany, ukamieniowali go tak, że myśleli, że nie żyje już. I ten gość, za przeproszeniem, mówi, że w czasach późniejszych, ostatecznych, będzie ciężko. Wiecie, to niesamowite. Ale on mówił już o czym innym, tak, że ludzie będą właśnie tacy jak dzisiaj. I to jest właśnie to. Wcześniej było może prościej być w tej jedności, bo nie było telewizji, każdy miał ten sam samochód, czyli, nie wiem, osła. Raczej generalnie było tak, że wszyscy zjednoczali się w jednym miejscu, tak przy kolacji. Zresztą tak jest napisane, że we wspólnocie i w łamaniu chleba oni byli. I dzisiaj są te czasy, o których Paweł nam mówił, że to są te ciężkie czasy. I zobaczcie, co jest. Każdy ma swój dom, każdy ma swój świat. Ale znamy Boga wszyscy. I dlatego tak ważne jest to, żebyśmy szukali tego na siłę nawet. Nie chce ci się, ale to nic. Jeżeli Bóg pokazywał taki przykład, jeżeli Jezus tutaj był i on też zmagał się z ludzką niedoskonałością, z tym, że po raz kolejny ten go zawiódł. Wiedział, że Judasz wyda go, a mimo tego traktował go jak wszystkich innych. Kochał go. Więc trzeba do tego dążyć. I chciałbym, żebyśmy też zobaczyli już później, bo jest takie też pytanie, czy to było tylko jak był Jezus, czy też było później, czy był to przykład dla nas też. I zobaczmy te przykłady w Nowym Testamencie, zaczynając od Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Będziemy sporo czytać, więc pisma mogą być cały czas otwarte. Od 42, dwa wersety. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Do 44. A dusze wszystkich ogarniętych były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Później trzeci rozdział, 32, czwarty rozdział, przepraszam, 32 werset. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Okej, czy mówisz, że mam teraz sprzedać swoje wszystkie rzeczy i oddać pieniądze mojemu bratu, siostrze? Ja mówię, nie, spokojnie. Nie mówię tego. Ale z drugiej strony, czy to by było takie ciężkie, jakby ci Bóg tak powiedział? Zrób to, jak mnie kochasz. Gdzie mamy serca? Jeżeli taka była nasza pierwsza myśl, to gdzie mamy nasze serca? Czy muszę zrobić to? 2 lata pracowałem na ten samochód, albo ta plazma 52 cale, ona jest taka wspaniała. Tylko filmy chrześcijańskie tam lecą, wiem o tym. Ale ona jest taka wspaniała. Kiedy dzisiaj wrócę i włączę sobie lutra. Ale Jezus, jeżeli by tak powiedział, co byś zrobił? Ale jest tutaj jedna rzecz, która mnie tak bardzo jakoś poruszyła. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. O kurczę, niesamowite. To tak jakbyśmy tam teraz byli wszyscy i byłoby jedno serce i jedna dusza. Rozumielibyśmy się. Nie byłoby dla nas problemem to, że przede wszystkim znalibyśmy się, więc wiedzielibyśmy o problemach swoich. I nie byłoby dla nas problemem to, żeby pomóc komuś, czy finansowo, czy czasem swoim, bez problemu. Bo mamy jedno serce i jedną duszę. I wiecie, Paweł generalnie napisał większość listów, prawda, w Nowym Testamencie. Więc zobaczcie, jak on funkcjonował. Paweł, zanim jeszcze był uwięziony, on dużo czasu spędził na wędrówkach, ale nie w samotności. I napisane jest, że Duch Święty tak powiedział: oddzielcie mi Barnabę i Saula. Czyli to nie było coś, że oni sobie siedli, no dobra, to chłopaki, głosujemy. Kto pójdzie tam, a kto pójdzie tam, a kto pójdzie tam. Gdzie to jest też dobry pomysł, bo jest plan. Ale tu napisane jest, że Duch Święty ich oddzielił i wysłał. Więc Paweł podróżował z Barnabą, z Sylasem. Później poznał swojego duchowego syna Tymoteusza, też wspaniałego gościa. Zawsze chciałby być taki jak on. I też go wziął do jakiegoś czasu w podróż. I coś, co Paweł nam jeszcze też pokazywał w listach. Ja chciałbym tak, żebyśmy jeszcze pokrótce tylko zobaczyli same początki listów świętego Pawła. My jesteśmy też święci. To jest dobra nowina. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przejdźmy do drugiego listu. Sam początek. Od 8 do 11. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkiem pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, i w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współudziale przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Zobaczcie teraz, co się działo w liście do Galacjan. Ten sam Paweł. Pierwszy rozdział od 6 do 9 wersetów. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż nie ma innej. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Idziemy dalej do Efezjan. 15 werset. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Zobaczmy jeszcze Kolosan, pierwszy rozdział, od 3 do 6. Dziękujemy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy za was się modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusa, w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowywana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. I praktycznie każdy list się rozpoczyna takimi słowami, że po prostu Paweł pisze do kogoś, kogo zna. To byli ludzie, którzy, jestem pewien, że byli jemu bliscy. Wiecie, Paweł nie miał komórek, komputerów, bez e-maila, bez Facebooka, bez niczego. Miał tylko list i posłańca. I cierpliwość i miłość. Skąd wiemy, że to był ich przyjaciel i że ich kochał? Wiemy stąd, że oprócz tego, że chciało mu się to wysyłać i myśleć, i on ich rozróżniał, bo tych zborów było ileś tam i on ich znał, ale pisał do Galacjan, kto odwiódł was? Wiecie, jak ktoś cię kocha, to ci powie prawdę. Tutaj o tyle jest to prawda ważna, ponieważ mówi o zbawieniu. Jesteś wieczny. To jest dobra nowina i zła. Dobra, jeżeli pójdziesz za Chrystusem. Zła, jeżeli nie pójdziesz, bo będziesz w piekle przez wieczność. Dlatego ważniejsze jest, bracie, siostry, jeżeli ja widzę ciebie, że się coś dzieje z tobą i ci powiem o tym, od tego, niż pomyślę sobie, oj, pewnie ktoś inny powie. Ja wolę mieć z nią kontakt lepszy. Ale to tak naprawdę działa w drugą stronę, bo jeżeli Bóg ci coś pokazuje, to nie chodzi o to, żeby iść zaraz do każdego coś szukać i napominać, tylko chodzi o to, żeby właśnie żeby zbudować ten most między kimś, między tobą, a twoją mamą, twoim tatem, czy kimś z kościoła. Dzięki temu będziesz miał większą możliwość mówić o ciężkich rzeczach, ale też będziesz miał możliwość tego, że coś to da. No wiecie, ludzie są nieufni często i trzymają w sercach pewne rzeczy i nie powiedzą ci o tym, że jest źle bardzo. Tutaj, wiecie, spotykamy się, podnosimy ręce, jest super wszystko, ale jakbyśmy mogli wejść do swoich wnętrz, do umysłów i ja bym wiedział teraz o was rzeczy te intymne, to okazało się, że nie wszyscy wyglądają na takich, jakimi są. To normalne jest. Ja też nie pokazuję każdemu to, co jest we mnie. Tylko niektórym, bardzo małej garstce, może jednej osobie tylko. Ale taka osoba jest. Dlatego również Paweł pokazywał nam, że te relacje muszą być. W relacji i w przyjaźni, bo tak naprawdę to jest przyjaźń. To wiecie, przyjaźń kojarzy się nam z tym, że mamy kogoś koło siebie, fajną osobę, z którą możemy porozmawiać, ale przyjaźń to jest też ryzyko pewne. Bo przyjaźń to jest mówienie o rzeczach przyjemnych, fajnych, standardowych, ale też i o ciężkich. To jest wprowadzenie kogoś w mój problem, w intymność. I nie chciałbym, żeby ta osoba to powiedziała, więc wiecie, musi minąć czas, żebyśmy przeszli dalej. Jezus też nie powiedział, jesteście moimi przyjaciółmi, rozpowiadajcie tak każdemu teraz. Nie, to był ostatni dzień. Wiecie, to jest jak ktoś by był na łożu śmierci i mówi bardzo ważne rzeczy. Jezus mówił im bardzo ważne rzeczy i mówił, minął czas, kiedy byłem z wami i nauczałem was, i byłem waszym Panem, jestem Nim cały czas, ale teraz już nie jesteście tylko moimi sługami, ale jesteście przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Więc jest to poświęcenie czegoś, jest to poświęcenie czasami swojego czasu, którego mamy zawsze za mało. To jest poświęcenie czasu naszych pieniędzy, których tak nie chcemy czasami wyciągnąć. Albo ich nie mamy i są dla nas drogie w jakimś sensie. Ale to jest pewna inwestycja. To jest tak, jak mamy jakiś kapitał, no i myślimy sobie, czy zainwestować w tym banku, czy zainwestować w te akcje. Wiecie, akcje Boże są zawsze na pierwszym miejscu i one nie spadają. To, co się teraz na rynkach będzie działo, już się dzieje, to jest horror dla ludzi, jacy są właśnie maklerami giełdowymi, czy ci, co inwestują pieniądze. Ale wiecie, Jezus to jest inwestycja pewna. Jak w reklamie, tak? To jest pewna inwestycja bankowa. To jest skarbiec, z którego nikt ci nie zabierze pieniędzy. Ale tu musisz je składać. One idą stąd do góry, a nie tam dopiero. Jezus tak mówił nam, że tutaj nabywajcie sobie złota, jakiego nie ukradną wam. Złota cenniejszego niż to, co macie tutaj. I dlatego tutaj mamy możliwości pewne. Tutaj możesz ewangelizować. Tam już nie ma sensu, bo nie ma kogo. Tu możesz mieć wpływ na kogoś. Tu możesz się dowiedzieć, że twój brat przechodzi przez teraz strasznie ciężki czas. Więc jest jeszcze coś takiego, że czasami są ludzie, którzy nie mają tego w sercu. Wiecie, są ludzie, to wszystko zależy od wielu czynników, tak? Bo mogliśmy się wychować w ciężkim domu, w ciężkich warunkach, gdzie każdy tylko uczony był, żeby pilnować swego. I ja wiem, że jest to proces, ale jest coś takiego pięknego, wiecie, że jak się nawraca człowiek, to Jezus daje ci czysty kredyt i burzy pewne rzeczy. Więc jeżeli nie masz tej miłości i pragnienia, żeby mieć z kimś tą relację, albo żeby kogoś, po prostu nie kochasz ludzi, nazwijmy to po imieniu, to bądź szczery z Bogiem. Bo napisane jest, że On ze szczerym postępuje szczerze i powiedz mu, mam z tym problem. Nie kocham moich braci. Nie kocham nawet swoich dzieci czasami. Nie zależy mi na moich braciach i na moich siostrach, bo myślę tylko o tym, żeby przyjść, wziąć słowo, wrócić, puścić sobie Derka Prince'a. I to jest mój świat. Ale świat tu był inny. Oni byli razem. Mieli jedno serce i jedną duszę. I wiecie co? Diabeł się tego boi. To jest coś, dlaczego właśnie on wpycha nam te wszystkie rzeczy. Musisz mieć to, musisz mieć to. Zatrzymaj dla siebie jak najwięcej. Zbuduj sobie tą twierdzę, ten zamek swój i tam trzymaj swoje rzeczy. Możesz błogosławić ludzi. On ci będzie mówił tak, jak niby Bóg. Jak zbierzesz już pieniądze, to tak jak ten bogacz, to będziesz mógł rozdawać. Tylko teraz się skup na biznesie, daj spokój z ewangelizacją, człowieku. Im więcej będziesz miał później, tym więcej możliwości, żeby błogosławić. Kłamstwo. On jest ojcem kłamstwa. On nawet do Jezusa, do Króla Królów, do Boga, chciał zwieść Go przez Słowo Boże. My nie jesteśmy lepsi. I wiecie co? Szatan zna lepiej Słowo Boże niż każdy z nas tutaj. Niż ja przynajmniej. Więc musimy mieć relację przede wszystkim z Bogiem, żeby rozpoznać, kto mówi. Ale diabeł zrobi wszystko, żeby nie dopuścić się. Jest napisane, czytaliśmy o owczarni, tak, że najemnik, jak zobaczy wilka, to ucieka. Wiecie, a diabeł robi wszystko, żeby nas oddzielić. I dlatego diabeł będzie robił wszystko, żeby ci uniemożliwić to, żebyś zbudował z kimś relację chrześcijańską. Albo żebyś kogoś nawet poznał w świecie i przyprowadził go przez relację, bo tak najlepiej się ludzi przyprowadza do Boga, nie do Kościoła. On może iść gdziekolwiek, ale jest już Boga, jest zbawiony. I dlatego diabeł robi wszystko, żeby być tym wilkiem, żeby oddzielić się. Jak to robi w Kościele? Przez urazę, przez nieprzebaczenie. Bracie, nic do ciebie nie mam, kocham cię wspaniale. Gdybym tylko mógł coś zrobić. Wiecie, co innego jest tutaj czasami, a co innego tutaj. Więc spytaj Boga, czy jest coś takiego, co trzyma cię przed pójściem dalej. Jeżeli czujesz nienawiść, czy urazę, czy coś cię gniecie, jak myślisz o jakiejś siostrze, czy o bracie, pojednaj się. Ktoś musi wyciągnąć pierwszą rękę. Diabeł ci mówi, nic nie jest, daj spokój, nic się nie stało, przecież ty już dawno o tym zapomniałeś. I zakupujesz ten korzeń głębiej i przykrywasz. Tam może nawet wyrosnąć trawa, kwiatki, drzewo, ale kiedyś wyjdzie to. Diabeł się zawsze doczepi do czegoś, co ma. Więc jeżeli wiesz o czymś, co jest, po prostu wyjdź pierwszy. Bracie, coś tam czułem, już nawet zapomniałem, o co tam chodziło, ale mam w sobie negatywne odczucia. Przebaczysz mi? Tak, Wojtek? Jak Wojtek poszedł ostatnio, powiem tylko jedną taką prostą historię, szybką. Wczoraj, tak? Słuchałeś wykładu I Duch Święty cię przekonał, żebyś poszedł do swojej, do siostry swojej żony, tak, i powiedział jej, żeby ci przebaczyła, tak, bo jakieś tam miałeś, coś w sercu miałeś do niej wcześniej. Reakcja była straszna. Co ty robisz? Skończ z tym swoim Bogiem, ty jesteś chory, jeszcze do lekarza idź, tak, do szpitala. I Wojtek podał jej rękę. Dobrze już, bo jest film, idź już. Ale przebaczasz mi i trzyma. Nie puścił jej. Dobra, przebaczam ci, idź już. I tyle. Ale wiecie co, zabił jej ćwieka trochę. Tak myślę, że na pewno zabił jej ćwieka. Ona przyszła i ten film cały czas leciał. Ona myślała sobie, co się z nim dzieje. Chory czy jak? Czy co z tą sektą jest? Więc powinniśmy być gotowi, żeby ponosić konsekwencje, może nie konsekwencje, żeby być gotowym do poświęceń. Do poświęceń swojego czasu, do poświęceń swoich pieniędzy. Zresztą to nie są twoje pieniądze, słuchaj. Jakby nie Bóg, nie miałbyś nic. Ja bym nie miał nic. Nie żyłbym. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy też badali swoje serca, tak jak mówił Dawid. Panie, badaj moje serce, badaj moje myśli, wskaż mi, czy nie kroczę drogą zagłady i prowadź mnie drogą tą odwieczną. Gdzie co najgorsze jest, jeżeli jest pycha, jeżeli w sercu masz pychę, albo jesteś zwiedziony czy zwiedziona, to bardzo rzadko zauważysz sam to, bardzo rzadko. Ale jeżeli masz kogoś koło siebie, jeżeli masz przyjaciela, z którym się możesz modlić, który cię zna, to będzie pierwsza osoba, nawet czasami nie twoja żona czy mąż, to będzie pierwsza osoba, która zauważy, że się z tobą coś dzieje. A jeżeli to jest przyjaciel, to ty wiesz, że on cię kocha. I jak ci powie, słuchaj, wpadłeś w pychę, dam ci argumenty, to ode mnie byś tego nie przyjął w ogóle i urazę byś miał w sercu, czy miała. Ale od niego przyjmiesz i powiesz, wiesz co, masz rację. Módlmy się. Albo, wiesz, przyjaciel ci nie da żyć, jak widzi, że coś się dzieje. Nawet jeżeli go odrzucisz, to on przyjdzie. Wykopiesz go drzwiami, on przyjdzie oknem i powie, zgrzeszyłeś, bracie, kocham cię. Tak pisał Paweł do Galacjan. Kto omamił was, ludzie? Przecież to jest zbawienie. Więc Bóg, pokazując nam to w Ewangelii Łukasza, to co powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Dał nam przykład tego, co mamy robić. Poznaj Boga, miej z Nim relacje, ale nie zaniedbuj też drugiego, relacji ze swoim bliźnim. Bo to jest, wiecie, to jest jak zakon cały. Jeżeli Bóg mówi jedno, to jest też drugie. Nie możesz wziąć sobie jednego przykazania i załóżmy, ja nie będę kradł i zabijał. No ale będę, załóżmy, już porządliwie patrzył na kobiety. Albo będę pożądał, no, mój brat ma Mercedesa. Kurczę, ja czego nie mam? Boże, no kochasz go bardziej niż mnie w takim razie. Jesteś niesprawiedliwy. Wiecie, jest jeszcze poza tym jedna rzecz. Jak masz przyjaciela, to jesteś gość. To jesteś bogaty. Jak masz dwóch czy trzech, to bogatszego nie ma. Możesz się z nim modlić. Możesz, jeżeli twój przyjaciel upada, to go możesz podnieść. Możesz przyjść i powiedzieć mu, słuchaj, będzie dobrze. Damy radę. Albo siąść i płakać z nim. A jak jest super, to radujesz się. Naprawdę z serca. Jak ktoś mówi źle o przyjacielu moim, słuchaj, nie rób tego, bo ja będę interweniował, bo nasz Bóg wie, co masz zrobić. Jak masz coś przeciwko, to idź do Niego, a nie gadaj naokoło. I wiecie, zobaczcie, co się dzieje. Ty urywasz automatycznie pewne rzeczy, na jakich działa diabeł. Plotka, szyderstwa, to, bo to jest mój przyjaciel. Nie jest doskonały, tak samo jak i nie ja, ale to jest osoba bliska mojemu sercu, więc zachęcam was bardzo do tego, żebyście zburzyli te mury wokół siebie, i żebyśmy jako Kościół mogli się bardziej poznać. I jestem przekonany, że nasze modlitwy będą wtedy bardziej efektywne. Możesz złamać jedną zapałkę, ale weź 5 i spróbuj złamać ją, albo 10. I o tym mówił też Jezus, że w tym jest moc, gdzie 2 lub 3. Mógł dać nam przykład taki, że byłby to guru, który chodził, tylko siedział w jednym miejscu, kwiat lotosu, tak, i tymi daniem jakieś przynieść, tymi i zrób to, tymi tamto, a tutaj macie Pismo Święte. Ale nie, on z nimi był, on z nimi jadł, on z nimi chodził, on brał dzieci na barana i z nimi tańczył pewnie, bo to był, wierzę, fajny gość. Jest, Jezus jest wspaniały, Jezus wie, czym jest humor, czym jest żart. Jezus cię kocha do tego stopnia, że jeżeli schodzisz z drogi prawdy i nie słuchasz Go, to wpędza cię w kłopoty tylko po to, żebyś przyszedł. Możesz na Niego napluć nawet, a On ci powie: i tak cię kocham. To jest przyjaciel. To tyle, o czym chciałem dzisiaj, z czym chciałem się z wami podzielić, i chciałbym prosić Pana, żeby to słowo nie było tylko takim moim słowem, bo przyjaźń jest piękna, ja o tym wiem, nawet w świecie. Ale tutaj chodzi o coś więcej, bo tutaj chodzi o wieczność ludzi. I chcę, żebyśmy dzisiaj wszyscy jakoś tak prześwietlili swoje serca i zobaczyli, gdzie ten temat jest tutaj i czy w ogóle jest. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. I proszę Ciebie, Panie, abyś odebrał całą chwałę za to wszystko, Panie, i aby to słowo było objawione nam i zakorzenione, i żeby odebrał, i żeby wydało owoc trwały i stukrotny, Ojcze. Modlę się o każdą osobę tutaj, aby Twoje słowo i słowo o przyjaźni i o miłości było żywe dla nas, i aby było czymś, czego pragniemy, żeby było jak chleb, jak powietrze, i żebyśmy po prostu byli od tego uzależnieni, od relacji z Tobą najpierw, a później z naszym bliźnim, aby dzieła diabelskie były zniszczone. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.